Gollum prowadził tuż pod urwiskiem. Nie musieli teraz wspinać się pod górę, lecz marsz po nierównym, wyboistym terenie groził w ciemnościach mnóstwem niebezpieczeństw, a głazy i rumowiska skalne zagradzały drogę. Posuwali się wolno i ostrożnie. Ani Sam, ani Frodo nie zdawali już sobie sprawy, ile godzin upłynęło, odkąd weszli do Doliny Morgul. Noc dłużyła się bez końca. Wreszcie znowu zamajaczyła przed nimi ściana i otwarły się drugie schody. Stanęli na chwilę, potem rozpoczęli wspinaczkę, długą i bardzo mozolną, lecz tym razem schody nie wrzynały się żlebem w masyw góry. Stok tutaj był podcięty, a ścieżka jak wąż wiła się po nim w skrętach. W pewnym momencie spełzała na samą krawędź czarnej otchłani, a Frodo, zerkając w dół, ujrzał u swych stóp kotlinę u krańca Doliny Morgul, rozwartą niby ogromna, bezdenna studnia. W jej głębi błyszczała jakby usiana świetlikami zaczarowana upiorna droga z martwego grodu na bezimienną przełęcz. Frodo co prędzej odwrócił oczy. Schody wiły się wciąż pod górę, aż w końcu ostatni ich odcinek, krótki i prosty, wyprowadzał na następną platformę. Ścieżka, oddalona już znacznie od głównego szlaku przez Wielki Jar, biegła swoim własnym niebezpiecznym torem pod niemniejszego żlebu ku najwyższym strefom gór cienia. Hobbici z trudem rozróżniali w ciemnościach wysokie filary i postrzępione kamienne ostrza sterczące po obu stronach, a między nimi szerokie rozpadliny i szczeliny czerniejące wśród nocy, zasypane rumowiskiem głazów, które nigdy nie oglądając słońca skruszały i rozpadły się rzeźbione od zamierzchłych czasów dłutem nieprzemijającej zimy. Teraz czerwone światło jaśniej rozbłysło na niebie, lecz wędrowcy nie wiedzieli, czy to surowy poranek świta naprawdę nad tą krainą cienia, czy też ją rozświetlają płomienie, które Sauron rozniecił w swoich straszliwych kuźniach na płaskowyżu Gorgoroth za górami. Bardzo jeszcze daleko przed sobą i nad sobą Frodo, podnosząc wzrok, zobaczył, jak mu się zdawało, kres i szczyt uciążliwej ścieżki. Na tle matowej czerwieni wschodniego nieba rysowała się w najwyższym grzbiecie górskim szczelina, wąska, wcięta głęboko między dwa czarne ramiona. Z każdego z nich sterczała jak ząb ostra skała. Frodo przystanął i rozejrzał się uważniej. Skała na lewym ramieniu była wysoka, smukła i jarzyła się czerwonym światłem, albo może to łuna z nadpołożonego za górami kraju przeświecała przez jej szczeliny. Hobbit uświadomił sobie, że to jest czarna wieża, czuwająca nad przełęczą. Dotknął ramienia Sama i pokazał mu palcem skałę. — To mi się bardzo nie podoba — rzekł Sam. — A więc ta twoja tajemna droga jest jednak strzeżona — mruknął, zwracając się do Golluma. — Pewnie wiedziałeś o tym od początku.
— Wszystkie drogi są strzeżone. — Tak, tak — odparł Gollum. — Pewnie, że są strzeżone. Ale hobbici muszą którejś z tych dróg spróbować. Ta jest może najmniej strzeżona. Może cała załoga poszła na wielką wojnę? Może?
Może, gniewnie powtórzył Sam. W każdym razie jeszcze to dość daleko przed nami i dość wysoko trzeba się wspiąć, zanim tam dojdziemy. Czeka nas też przejście przez tunel. Uważam, że powinien pan teraz odpocząć, panie Frodo. Nie mam pojęcia, która jest godzina, dnia czy nocy. Ale to wiem, że maszerujemy od wielu godzin.
Tak, trzeba odpocząć, rzekł Frodo. Znajdźmy sobie jakiś kącik zasłonięty od wiatru i zbierzmy siły przed ostatnim skokiem.
Tak bowiem w tym momencie oceniał sytuację. Niebezpieczeństwa krainy za górami i zadania, które tam miał spełnić, zdawały mu się jeszcze odległe, zbyt dalekie, żeby się o nie troszczyć. Wszystkie myśli skupiał na trudnościach przejścia przez ten niedostępny mur i ominięcia czuwających na nim straży. Gdyby się udało dokonać tej nieprawdopodobnej sztuki, dalszą część misji spełni tak czy inaczej. Tak mu się przynajmniej zdawało w owej ciężkiej godzinie, gdy znużony piął się z trudem wśród kamiennych cieni pod Kirith Ungol. Usiedli w ciemnej szczelinie między dwoma wielkimi filarami skalnymi. Frodo i Sam usadowili się w głębi, Golum przykucnął w pobliżu wylotu rozpadliny. Hobbici zjedli coś niecoś, myśląc, że pewnie to ostatni posiłek przed zejściem w bezimienną krainę, a może w ogóle ostatni wspólny na tej ziemi. Zjedli trochę prowiantu otrzymanego od ludzi z Gondoru i trochę podróżnego chleba elfów, popili wodą. Wodę jednak bardzo oszczędzali. Pozwolili sobie ledwie zwilżyć zeschnięte wargi. Ciekawe, gdzie w dalszej drodze znajdziemy wodę, zastanawiał się sam. Chyba nawet w tym kraju mieszkańcy coś piją. Orkowie przecież piją. Tak, rzekł Frodo, ale nie mówmy o tym. Nie dla nas ich napoje. Tym bardziej wobec tego warto by napełnić manierki, stwierdził sam. Tu co prawda nigdzie nie widać źródeł, nie słychać szumu potoków. Faramir zresztą ostrzegał przed wodą w Dolinie Morgul. Nie pijcie wody płynącej z Imlat Morgul, tak powiedział, rzekł Frodo. Teraz już jesteśmy ponad doliną. Gdybyśmy spotkali strumień, płynąłby do niej, a nie z niej. Nie miałbym i tak do tej wody zaufania, odparł sam. Wolałbym umrzeć z pragnienia. Cała ta okolica wydaje się zatruta. I pociągając nosem dodał. Pachnie też brzydko. Stęchlizną. Wcale mi się tu nie podoba. Mnie też wcale, a wcale, rzekł Frodo. Nie podoba mi się ziemia, ani kamienie, powietrze, ani niebo. Wszystko wydaje się przeklęte. Ale cóż robić, skoro tu nas przyprowadziła ścieżka? No tak, przyznał sam. Pewnie też nigdy byśmy się tu nie znaleźli, gdybyśmy przed ruszeniem na wyprawę wiedzieli więcej o tych krajach. Chyba tak zawsze się dzieje. Wspaniałe czyny, o których mówią legendy, przygody, jak je niegdyś nazywałem, tak właśnie wyglądały naprawdę. Dawniej myślałem, że dzielni bohaterowie legend specjalnie owych przygód szukali, że ich pragnęli, bo są ciekawe, a zwykłe życie bywa trochę nudne, że uprawiali je, że tak powiem, dla rozrywki. Ale w tych legendach, które mają głębszy sens i pozostają w pamięci, prawda wygląda inaczej. Bohaterów zwykle los mimo ich woli wciąga w przygodę, doprowadza ich do niej ścieżka, jak pan to wyraził. Pewnie każdy z nich, podobnie jak my, miał po drodze mnóstwo okazji, żeby zawrócić, lecz nie zrobił tego. Gdyby któryś zawrócił w pół drogi, no to byśmy nic o tym nie wiedzieli. Pamięć by o nim zaginęła. Wiadomo tylko o tych, którzy wytrwali do końca. Choć nie zawsze ten koniec był szczęśliwy, przynajmniej w oczach uczestników, bo stojąc z boku, nieraz widzi się rzecz inaczej, niż biorąc w niej udział. Na przykład jeśli ktoś, jak stary pan Bilbo, z wyprawy wróci cały, zastanie wszystko niby w porządku, chociaż nie zupełnie tak, jak przedtem było. Dla słuchaczy często nie te historie są najciekawsze, których bohaterom najlepiej się powiodło. Ciekaw jestem, w jaki rodzaj historii my dwaj się zaplątaliśmy. Ja też jestem tego ciekawy, rzekł Frodo. Ale nie wiem. I tak być musi w prawdziwej historii. W jednej z tych, które zawsze szczególnie lubiłeś. Słuchacze opowieści mogą wiedzieć, czy przynajmniej zgadywać z góry, jak się ona rozwinie, czy skończy się pomyślnie, czy też smutno. Lecz bohaterowie jej nic o tym nie wiedzą. Nikt nawet by nie chciał, żeby wiedzieli. Pewnie, proszę pana. Na przykład Berenowi nawet w głowie nie świtało, że zdobędzie Silmaril z żelaznej korony w Tangorodrimie, a przecież go zdobył i znalazł się w gorszym jeszcze kraju i w groźniejszym niebezpieczeństwie niż my tutaj. Ale to długa historia. Mieści się w niej i szczęście, i smutki, i coś więcej jeszcze. A potem Silmaril dostał się do rąk Earendila. A na dobitkę? Że tyż mi to wcześniej na myśl nie przyszło. Przecież my, pan panie Frodo, ma cząstkę jego światła w tym gwiaździstym szkiełku, które dała panu Galadriela. A więc my jesteśmy bohaterami dalszego ciągu tej samej historii. Ona jeszcze trwa. Czy wielkie historie nigdy się nie kończą? Sama historia nie kończy się, odparł Frodo. Lecz osoby biorące w niej udział odchodzą, gdy skończy się ich rola. Nasza rola także się skończy, prędzej czy później. A wówczas będziemy mogli odpocząć i wyspać się wreszcie, rzekł sam. Zaśmiał się ponuro. Dosłownie tego tylko pragnę. Odpocząć i wyspać się najzwyczajniej w świecie, a potem zbudzić się i zabrać do roboty w ogrodzie. Zdaje się, że przez cały czas o niczym innym nie marzyłem. Nie nadaję się do wielkich, ważnych spraw. Ale mimo wszystko ciekaw jestem, czy będą kiedyś o nas opowiadali legendy albo śpiewali pieśni. Oczywiście uczestniczymy w niezwykłej historii, ale nie wiadomo, czy z tego powstanie opowieść powtarzana przy kominku albo zapisana czarnymi literami w grubej księdze i odczytywana po wielu, wielu latach. Może kiedyś hobbici będą mówili: opowiedz historię Froda i pierścienia. A jakiś malec zawoła: tak, tak, to moja ulubiona historia. Frodo jest bardzo dzielny, prawda, tatusiu? Oczywiście, synku, Frodo jest najsławniejszy wśród hobbitów, a to coś znaczy. Gruba przesada, odparł Frodo, śmiejąc się głośno i serdecznie. Takiego śmiechu nie słyszano w tych okolicach, odkąd Sauron zjawił się wśród ziemi. Samowi wydało się, że wszystkie kamienie nasłuchują i że szczyty pochyliły się zaciekawione. Frodo jednak na nic nie zważając, śmiał się dalej. Wiesz, sam je powiedział. Kiedy słucham twoich słów, ogarnia mnie taka wesołość, jakby cała historia już była opisana w księdze. Ale zapomniałeś o jednej z czołowych postaci, o mężnym Samie. Tatusiu, opowiedz coś więcej o Samie. Dlaczego w legendzie tak mało zapisano jego przemówień? Strasznie je lubię, zawsze można się z nich pośmiać. Prawda, tatusiu, że Frodo niedaleko by zaszedł bez Sama? Nie powinien pan obracać tego w żart, panie Frodo, rzekł Sam. Ja mówiłem poważnie. Ja także, powiedział Frodo, jak najpoważniej. Ale obaj trochę się zagalopowaliśmy. Na razie tkwimy w najgorszym miejscu całej historii. I bardzo jest prawdopodobne, że kiedyś w przyszłości mały hobbit powie: zamknij, tatusiu, książkę. Nie chcę słuchać dalszego ciągu. Może, odparł Sam. Ale ja na jego miejscu tak bym nie powiedział. Dawne, minione dzieje, gdy się staną częścią historii, przedstawiają się zupełnie inaczej. Kto wie, może nawet Gollum wyda się w opowieści dobry. W każdym razie lepszy niż jest. Jeżeli można mu wierzyć, podobno kiedyś lubił legendy. Ciekawe, czy uważa się za bohatera, czy też za czarny charakter. Ej, Gollum, zawołał. Chciałbyś być bohaterem? Ale gdzież on się znowu podziewa?